Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry.
Zadaniem pani minister jest ochrona praw przedsiębiorców od interwencji w indywidualnych sprawach po działania o charakterze systemowym. Jednym słowem, wspiera firmy w przypadku niejasnych przepisów, zmian przepisów mediacji czy sporów z instytucjami państwowymi. Wcześniej pełnomocnik terenowego rzecznika małych i średnich przedsiębiorców w Gdańsku i radczyni prawna z 20-letnim stażem w stosowaniu prawa administracyjnego i gospodarczego. Nasz człowiek w Warszawie, tak można powiedzieć, pani minister. Bardzo nam miło, że odwiedziła pani Radio Gdańsk. Pani minister, w 100 konkretach na 101 dni rządów dla przedsiębiorców Koalicja Obywatelska obiecywała wiele zmian. Ile po roku działalności udało się ich wprowadzić?
Tak, szanowni państwo, niektóre obietnice zaczynają być realizowane, jak chociażby zniesienie składki zdrowotnej od środków trwałych, które ma wejść w życie od 2025 roku i to jest bardzo dobry ruch ze strony rządu.
To jest taki ruch sprzed kilku dni, dokładnie, jeszcze nie zatwierdzony, ale zapowiedziany, tak, że od nowego roku składka zdrowotna w wysokości 9% będzie odliczana od 75% pensji minimalnej, a nie od pełnej kwoty 4666 i to będzie obniżka taka dwustopniowa, bo od 2025 roku mniejszą składkę zapłacą mikroprzedsiębiorstwa. Rok później zmiany obejmą także średnie firmy.
Tak, i to będzie na pewno bardzo dobry ruch. Około miliona przedsiębiorców, tych najmniejszych, skorzysta z tego. I tutaj uważam, że to jest dobre posunięcie, aczkolwiek niewystarczające.
Dlaczego?
Uważam, że jednak powinniśmy wrócić do ryczałtowej składki zdrowotnej, do tego, co było przed Polskim Ładem, do tego, aby jednak przedsiębiorcy mogli odliczać tą składkę zdrowotną z kosztów.
A więc z tych 100 konkretów mamy już obniżenie składki zdrowotnej. Co jeszcze?
No dobrym ruchem na pewno jest wprowadzenie wakacji składkowych, gdzie do końca listopada przedsiębiorcy mogą składać przez ZUS wnioski o zwolnienie z ZUS-u za grudzień. I to jest na pewno dobry ruch, aczkolwiek wiem, że są problemy techniczne. Wiem też, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych pracuje nad tym, aby te problemy usunąć.
No właśnie, czyli dwa z tych wielu konkretów do tej pory? I to tak nie do końca?
Tak, to prawda. Dwa i nie do końca, ale mam nadzieję, że stąd rząd stanie na wysokości zadania i będzie realizował obietnice, które tak naprawdę rok czasu wszyscy na nie czekamy.
To prawda. Mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy mają bardzo wiele problemów. No, popatrzmy sobie, mamy 2 miliony małych firm i mikroprzedsiębiorców. Borykają się w tej chwili najczęściej chyba z podwyżkami energii, inflacją, obciążeniami ZUS-u, składką zdrowotną, płacą minimalną, która od stycznia ma wynieść 4600. No, dużo tych problemów. Padają te firmy jak muchy.
Dużo tych problemów. Od stycznia faktycznie minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4666 zł. Co za tym idzie, również wzrośnie składka na ubezpieczenie społeczne. Ale również, panie redaktorze, no, będzie odmrożenie cen energii dla przedsiębiorców, tak? Już jest zapowiedziane.
I to będzie ogromny kłopot.
I to będzie ogromny kłopot. Ja wczoraj wystosowałam w tej sprawie pismo do pana premiera Donalda Tuska, aby jednak przeprowadzono konsultacje wśród przedsiębiorców, no bo dla mnie jest zrozumiałe, że gospodarstwa domowe nie będą miały odmrożonych tych cen, ale uważam, że przedsiębiorca, jeżeli będzie musiał zapłacić 50% wyższy rachunek za energię, to nie będzie go na to stać. Jeżeli będzie miał wybór, tak? Minimalna w górę, ZUS w górę, energia w górę, to zacznie zwalniać pracowników. Zacznie zwalniać pracowników, bo nie będzie w stanie utrzymać swojej firmy, tak? A jeżeli będzie to mikroprzedsiębiorca, który będzie zatrudniał jedną, dwie osoby, to zwolni dwie osoby i zamknie firmę. Tych kosztów jest za dużo.
Pani rzecznik, ale co pani może zrobić? Nie ma pani inicjatywy ustawodawczej. Jak wobec tego pomóc firmom? No ja rozumiem, wysłała pani pismo do pana premiera i ono gdzieś tam trafi na wielką stertę bardzo ważnych pism.
Tak, to prawda. Rzecznik nie ma inicjatywy ustawodawczej, ale staramy się opiniować projekty ustaw. Również wystosowujemy stanowiska w konkretnych sprawach, chociażby w sprawie składki zdrowotnej, czy w sprawie tutaj tej energii, podwyżek. Te stanowiska są wysyłane nie tylko do pana premiera, ale również do poszczególnych ministrów, w szczególności do ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka. Spotykam się z ministrami, rozmawiamy, staramy się znaleźć wspólne, dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców. Oczywiście nie zawsze to się udaje, bo ja nie ukrywam, że nie mam czarodziejskiej różdżki, tak, żeby tutaj sprawić, żeby wszystkie przepisy były przyjazne dla przedsiębiorców, no, ale robimy wszystko, żeby ułatwić prowadzenie działalności przedsiębiorców.
Bardziej skuteczna wydaje się walka w sądzie. Także reprezentujecie,
tak,
małe firmy.
W sądzie udaje udaje nam się wygrywać w 90% spraw w czasie pandemii, gdzie przedsiębiorcy przecież mieli ogromne kłopoty, wygraliśmy właściwie 100% spraw. W tej chwili, jeżeli zgłaszają się do nas przedsiębiorcy w sprawach interwencyjnych, jeżeli widzimy, że faktycznie organ administracji publicznej naruszył przepisy prawa, to również wstępujemy do tych postępowań na prawach prokuratora i udaje się pomóc.
No właśnie, są już konkrety, tak? Kilka takich spektakularnych zwycięstw w ostatnim czasie.
Najwięcej w tej chwili mamy spraw dotyczących małego ZUS-u plusu, bo jak Państwo wiecie, od stycznia są wątpliwości, jeżeli chodzi o interpretację przepisów związanych z małym ZUS-em plusem. ZUS uważa, że 5-letni okres dopiero rozpocznie się od stycznia 2025 roku. Ja jako rzecznik uważam, że on się rozpoczął już w tym roku, w styczniu i w związku z tym złożyliśmy ponad 600 spraw do sądu, jeżeli chodzi o mały ZUS plus. Mamy bardzo dużo spraw już wygranych. Sądy idą w kierunku takim jak rzecznik. No ja czekam nieustająco na zmianę przepisu. Jest ustawa deregulacyjna, która ma wejść w życie od stycznia 2025 roku i tam również ma być zmiana tego przepisu dotycząca małego ZUS-u plusu. To rozwiąże nam problem. Powinno być tak dzisiaj, że przepis, nawet jeżeli jest niezrozumiały, powinien być stosowany na korzyść przedsiębiorcy. Niestety tak nie jest.
Wiele przepisów powstaje w Unii Europejskiej. Tak się mogą bronić rządzący.
Tak, to prawda. Wiele przepisów powstaje w Unii Europejskiej. Przepisy takie jak CSRD czy Fit for 55 mają ogromny wpływ na polskie firmy, zwłaszcza na ich koszty i obowiązki administracyjne. I na przykład tutaj Fit for 55 nakłada wymagania związane z redukcją emisji CO2, co oznacza dla przedsiębiorcy transportowego konieczność wymiany części floty na bardziej ekologiczne pojazdy. I tutaj dla małych firm to bariera nie do pokonania, bez odpowiedniego wsparcia tutaj finansowego. Dlatego ja jako rzecznik współpracuję z instytucjami, aby zapewnić polskim przedsiębiorcom dostęp do informacji i narzędzi, które pomogą im dostosować się do tych zmian unijnych.
A patrząc na to, co dzieje się w tej chwili w Polsce, poprawiło się jakoś w instytucjach tych uznawanych za gnębiące przedsiębiorców w ZUS-ie czy w Skarbówce? Jak pani
na pewno patrzy? Poprawiło się, jeżeli chodzi o Urząd Skarbowy. Pracujemy również z ZUS-em nad tym, aby faktycznie przedsiębiorcy wiedzieli, jak stosować przepisy. Miałam, jeżeli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadziliśmy wspólnie dwa webinary. Jeden dotyczących powodzian, w jaki sposób powodzianie mogą się zwracać do ZUS-u o udzielenie wsparcia, o to interwencyjne świadczenie. Natomiast drugi webinar był prowadzony wspólnie z ZUS-em w Biurze Rzecznika, dotyczył właśnie wakacji składkowej. Więc staram się podejmować współpracę z ZUS-em po to, aby przedsiębiorcy mieli informacje bezpośrednie.
Z drugiej jednak strony te wielkie instytucje państwowe mają możliwość gnębienia przedsiębiorców różnego rodzaju kontrolami i to też zdaje się, że wiele skarg właśnie tego dotyczy, że kontrole wchodzą, trwają bardzo długo, paraliżują w zasadzie pracę przedsiębiorstw.
Tak, to prawda. Kontrole wchodzą, trwają bardzo długo, jest blokada kont przedsiębiorców, co powoduje, że przedsiębiorca nie może swobodnie prowadzić swojej działalności, nie może opłacać rachunków, nie może płacić dostawcom, tak, za produkty. Ja tutaj byłam już na rozmowie w tej sprawie z panem ministrem Paszykiem i na pewno w tej kwestii będziemy starali się zmienić przepisy w kolejnej ustawie deregulacyjnej.
Proszę powiedzieć, jak to jest z tymi firmami? Czy oni wiedzą, że funkcjonuje taka instytucja jak Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, że ta pomoc jest darmowa?
Z danych wynika, że nie wszyscy jeszcze o nas wiedzą. My staramy się oczywiście wychodzić do przedsiębiorców. Od stycznia pojawią się webinary. Będziemy promować nasz urząd po to, żeby wszyscy przedsiębiorcy z całej Polski wiedzieli, że jest instytucja rzecznika, czyli organu ochrony prawa, do którego może się zgłosić każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca z prośbą o pomoc w sytuacji, gdzie organ administracji publicznej naruszy przepisy prawa.
I tak się zastanawiam, bo pani opiekuje się małymi i średnimi przedsiębiorcami, a tymczasem jaka jest różnica między firmą zatrudniającą 249 pracowników a 250? Czyli czy to oznacza, że w naszym kraju duże firmy i na przykład rolnicy nie mają takiego wsparcia od pani? Pani nie może działać w tych dziedzinach?
Na dzisiaj niestety nie możemy działać. Nie możemy ani wspierać dużych przedsiębiorców, ani rolników. Jednak chciałabym tutaj zauważyć, że zwróciłam się do Ministerstwa Rozwoju o to, aby zmienić naszą ustawę o rzeczniku. Chciałabym objąć opieką właśnie rolników, bo do tej pory zgłaszają się do nas i niestety ustawa nam nie pozwala wspomóc ich. Dlatego chciałabym objąć ich pomocą, ale również nie tylko ich. Chciałabym, żeby również mogli się do nas zgłaszać duzi przedsiębiorcy, głównie po to, żebyśmy wspólnie wypracowywali zmiany dotyczące, takie legislacyjne, dotyczące zmian przepisów. Dlatego jak zostałam rzecznikiem, powołałam Radę Gospodarczą przy sobie, to jest ciało doradcze, w skład której wchodzą duzi przedsiębiorcy, wchodzący w skład Rady Dialogu Społecznego. Mamy takie spotkania raz na 3 miesiące, aby wypracować wspólne stanowiska w konkretnych sprawach.
A nawet ci mali mają kłopoty, to przecież biznesmen z Gdańska jest często takim przykładem wysokiej składki zdrowotnej, tak? Branża motoryzacyjna i płaci 300 tysięcy.
Tak, to prawda. Dlatego składka zdrowotna to nie jest składka zdrowotna, tylko niestety podatek. Jeden płaci 300, drugi płaci 100, więc to na pewno musimy zmienić. No ja się cieszę, że rząd podjął działania w tym kierunku, aczkolwiek podkreślam, że to są działania niewystarczające.